Wydawnictwo Esprit i serwis Esprit Audio zapraszają do wysłuchania audiobooka. Chłopak z Pragi. Autobiografia. Ksiądz Bogusław Kowalski w rozmowie z Katarzyną Szkarpetowską. Czytają Gaja Rosa i Maciej Jabłoński.
Moim kochanym rodzicom, Zofii i Marianowi Kowalskim, z wdzięcznością za dar życia. Ksiądz Bogusław Kowalski.
Przedmowy. Ksiądz z sercem na dłoni. Nie rozwiązuje kryminalnych zagadek jak serialowy ojciec Mateusz, a jednak jest proboszczem, o jakim wielu marzy. Panie, nie spodziewałem się, że ja, stary chłop, 75 lat na karku, będę płakał na mszy jak małe dziecko. A płakał za odchodzącym do innej parafii proboszczem. Dzieci wtedy na znak żałoby do białych bluzek doczepiały czarne wstążeczki i nie dały sobie wytłumaczyć, że to lekka przesada. W innej miejscowości, liczącej 2500 wiernych, parafianie w kilka godzin od ogłoszenia decyzji biskupa zebrali 1900 podpisów protestacyjnych. W jeszcze innej, w przeprowadzce ostatecznie pomagało kilkudziesięciu parafian. Nie chcieli, żeby ksiądz Bogusław Kowalski, o którym mowa, był tego dnia sam. Przyszli, wszystko zorganizowali. Skąd ten, powiedzmy szczerze, fenomen księdza proboszcza? Czym podbił serca wiernych? Jak to się stało, że podobno miał zamieszkać w Zurychu, a jego pierwszym zadaniem miało być godzenie kibiców Realu Madryt i FC Barcelony? Co usłyszałby kibic Polonii, gdyby przyszedł do niego, zagorzałego kibica warszawskiej Legii, do spowiedzi? Przyznam, że poznałam kilku księży, o których mogę powiedzieć, to prawdziwy duszpasterz. Mój pesymizm natomiast podpowiadał mi, że nie znajdę takiego, o którym powiem, to prawdziwy proboszcz. I wtedy poznałam księdza Bogusława. To kapłan, który żyje razem z ludźmi, do których został posłany, dba o nich, dba o parafię. Potrafi z jednej strony płakać razem z najbiedniejszymi, a z drugiej cieszyć się razem z kibicami wygranym meczem. Nie udając przy tym fajnego księdza, a po prostu będąc takim człowiekiem, z którym chce się przebywać. Ta książka to publikacja, dzięki której można poznać go z innej, bardziej prywatnej strony. Polecam tę książkę każdemu, kto szuka wytchnienia od pogoni świata za bogactwem, blichtrem i źle rozumianą ponad przeciętnością, a pragnie normalności, inspiracji i nadziei, że są na tym świecie ludzie z sercem na dłoni. Ewa Wiśniewska, twórczyni serwisu dopókiwalczysz.pl. Od razu poczułam, że to ktoś mi bliski. Ksiądz Boguś, bo tak jest najczęściej nazywany przez wiernych, w błyskawicznym tempie zdobywa serca ludzi. To nie jest truchcik, ale raczej sprint. Pamiętam, jak pierwszy raz podczas transmisji mszy świętej w Radiu Warszawa usłyszałam jego głos. Słychać było, że dla księdza każdy człowiek, który przyszedł na tę mszę, jest ważny. Wtedy też przekonałam się, że ogłoszenia duszpasterskie nie muszą wiać nudą. Ksiądz Boguś uczynił z nich wstęp do dialogu, interakcji, która niosła się po całym kościele. Po takim strumieniu radości od razu poczułam, że to ktoś mi bliski. A gdy usłyszałam, że dorastał i wychowywał się na Pradze, zrozumiałam, skąd to nasze praskie flow. Swój człowiek, kibic, a do tego kapłan kochający Pana Boga i jednoczący ludzi. W czasie radiowych zabaw karnawałowych organizowanych m.in. w podziemiach Katedry Warszawsko-Praskiej, występ kabaretowy księdza stanowił zawsze główną atrakcję wieczoru. Na balu mogłam też podziwiać, jak znakomicie ksiądz czuje się na parkiecie. Dowcipy dotyczące życia na parafii, małżeńskich rozterek i kapłańskiej codzienności za każdym razem robiły furorę. Ilekroć słyszałam głośny aplauz będący odpowiedzią na żarty księdza Bogusia, oczyma wyobraźni widziałam tłumy zgromadzone wokół świętego Jana Bosko. W tym miejscu podzielę się jeszcze jednym, szczególnie osobistym wspomnieniem. Otóż mój kochany tata, Marian Stępień, często wracał do książki Czarny humor, którą ksiądz Boguś napisał z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem. Czytał tę książkę na głos wnukom, a one mówiły: dziadku, ty i ten twój czarny humor. Tata już nie żyje. zmarł w niedzielę Bożego Miłosierdzia. Obok niego leżało Pismo Święte i książka księdza Bogusia. Ewa Pietrzak, dziennikarka radiowa i telewizyjna, prezenterka. Z cyganerią przy sobocie. Jako dziecko był ksiądz żywym srebrem. Pewnego razu postanowił ksiądz wejść na słup wysokiego napięcia, co, gdyby nie szybka interwencja mamy, mogło się skończyć tragicznie.
Tak, to było jeszcze na Brudnie. Mieszkaliśmy wtedy w domu jednorodzinnym. W miejscu, gdzie dziś stoją bloki, były pola. Mama wykonywała pracę chałupniczą. Gdy się bawiliśmy, miała nas na oku. Pewnego razu wyszła przed dom, patrzy, a w polu wokół słupa wysokiego napięcia gromadka dzieci kibicujących chłopcu, który na ten słup się wdrapuje. Przerażona pomyślała: Boże, jak ci rodzice pilnują dzieci. I szybko ruszyła na ratunek. Podbiega, a na słupie mały Boguś. Pamiętam, jak wabiła mnie perspektywą zjedzenia pysznego deseru, żebym tylko nie próbował wdrapać się wyżej. Chodź, Bogusiu, chodź. Mama pyszny kisielek zrobiła. I mnie ten kisielek skusił. Zszedłem, mama mnie przytuliła, ucałowała i poszliśmy do domu.
Innym razem niewiele brakowało, a straciłby ksiądz oko.
Pobiłem się wtedy z bratem Tomkiem. Brat miał 4 lata, a ja 6. Uderzyłem go trzepaczką, a on złapał taką małą prostokątną motyczkę i wycelował mi nią między oczy. Co prawda nie widać, bo okulary zasłaniają, ale do tej pory mam ślad po tamtym uderzeniu. Będąc dzieckiem, broiłem na potęgę. Moi bracia oczywiście nie pozostawali pod tym względem w tyle. Kiedyś na przykład robiliśmy samolociki z papieru. Przygotowaliśmy ich chyba z 500, po czym wszystkie zrzuciliśmy z balkonu z 11 piętra.
Ku uciesze dozorczyni.
Kasiu, co myśmy wtedy narobili? Cały trawnik był zaśmiecony. Następnego dnia pani dozorczyni musiała to posprzątać. Nabijała szpikulcem te samolociki i złościła się: co za dranie zaśmiecili tak trawnik. Baliśmy się przyznać, że to nasza sprawka. Najspokojniejsi byliśmy, gdy oglądaliśmy filmy. Wychowałem się na westernach, w tym na kultowej Bonanzie. Uwielbiałem te kowbojskie stroje, kapelusze. Byłem zafascynowany Dzikim Zachodem. Sentyment do westernów pozostał we mnie do dzisiaj, gdy organizowałem w katedrze warszawsko-praskiej bale sylwestrowe. Ubierałem się w strój kowbojski i udawałem Johnny'ego Casha, amerykańskiego muzyka country.
Co ksiądz czuje, gdy wraca wspomnieniami do dziecięcych lat?
Przede wszystkim wzruszenie. Jestem wdzięczny Panu Bogu za tak cudownych rodziców i braci. Braci mam 3. Ja urodziłem się jako 2. W planach miałem być córką, ale jak to w życiu bywa, wyszło inaczej. Później mama urodziła jeszcze bliźniaki. Pamiętam, jak wieczorami tata klękał z nami do modlitwy. Może nie codziennie, ale bardzo często. Widok klęczącego ojca to było coś wspaniałego. Tata był dla nas ogromnym autorytetem. Mama również. Troszczyła się o nas bardzo. Myślę, że łatwo z nami nie miała. Ona jedna i nas 5.
Opowiadał mi ksiądz, że to właśnie w dzieciństwie po raz pierwszy zatęsknił za niebem.
Tak. Miałem wtedy 7, może 8 lat. W sobotę obowiązywało nas w domu sprzątanie. Po tej czynności w nagrodę oglądaliśmy z rodzicami western lub program rozrywkowy pod tytułem Przy sobocie po robocie. Pamiętam taką scenę. My już posprzątaliśmy i siedzimy na dywanie. Mama z tatą krzątają się jeszcze w kuchni. Rozpoczyna się nasz ulubiony program telewizyjny, a w tle przepiękna melodia, utwór Cyganeria. Tak, to ten utwór. Już późno, a nam się wcale nie chce spać. Wysoka północ zegarów graniem wita nas. Już dzień przeminął, dał może mniej niż pragnął dać. Czerwone wino będziemy sączyć aż po brzask. Tata przytula mamę i zaczynają tańczyć. A my jak te kociaki patrzymy na nich przytulonych. Tańczą, nagle biorą nas, 4 synów między siebie i pląsają razem z nami. Zapach mamy, zapach taty, ta ich bliskość i my, wtuleni w nich. Byłem wtedy nieziemsko szczęśliwy i pomyślałem, jeżeli tak jest w niebie, to chcę tam trafić. Miłość, którą zobaczyłem między rodzicami, między nami jako rodziną, przełożyła się na tęsknotę za niebem.
Znają nas knajpki i koty w zaułkach. Letnią nocą lubimy włóczyć się.
Zgadza się. Ja tę historię poznałem dość późno. Otóż 3 miesiące przed śmiercią ojca pojechałem z nim na cmentarz do Nieporętu, gdzie pochowana jest mama. W drodze powrotnej tata poprosił, żebym zawiózł go pod szkołę w Józefowie. Tata pochodził z Józefowa, więc pomyślałem, że chce po prostu zobaczyć szkołę, do której uczęszczał. Gdy dotarliśmy na miejsce, wysiadł z samochodu i wsparty o moje ramię podszedł do jednego z okien. Był bardzo poruszony. Rozpłakał się i uderzając dłonią o parapet powiedział: Boguś, przy tym oknie pierwszy raz poprosiłem waszą mamusię do tańca. Gdyby mi wtedy odmówiła, to was by nie było. Jak się okazało, piosenką, przy której wtedy zatańczyli, była właśnie Cyganeria. Pomyślałem Bogu dziękować, że mama nie dała ojcu kosza. Był bardzo honorowy i przypuszczam, że gdyby mama wtedy odmówiła, nie podszedłby do niej po raz kolejny, mimo że bardzo mu się podobała.
Z utworem Cyganeria wiąże się jeszcze jedna piękna historia.
Tak. Na Brudnie mieszkaliśmy do lipca 1966 roku. Później sprowadziliśmy się na Pragę i zamieszkaliśmy w bloku na 11 piętrze nad samą Wisłą. Miałem wtedy 7 lat. Po wakacjach poszedłem do szkoły podstawowej nr 51 przy ulicy Józefa Sierakowskiego. Obecnie szkoła podstawowa nr 395 imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. W mieszkaniu na Pradze często mieliśmy zbity żyrandol, ponieważ moi bracia i ja graliśmy w pokoju w piłkę, w hokeja, oczywiście pod nieobecność rodziców. Zresztą nie tylko żyrandole były wymieniane. Szyby w drzwiach również. Kiedyś chodziłem po kolędzie i popełniłem gafę. Gdy odwiedziłem jedną z rodzin, takie młode małżeństwo, zauważyłem, że w drzwiach zamiast szyby jest dykta. Państwo chyba mają małe dzieci, powiedziałem. Pokazali na drzwi. Tak, ciągle ta zbita szyba. Chciałem ich pocieszyć. Mili państwo, nie martwcie się, u mnie w domu było bardzo podobnie. Pod nieobecność rodziców graliśmy w mieszkaniu w hokeja. Szyba była zbita non-stop, ale tata kiedyś się zdenerwował i powiedział: Chłopcy, jeżeli jeszcze raz zbijecie szybę, to wstawię dyktę i będziecie się wstydzić, gdy ktoś was odwiedzi. W tym momencie zorientowałem się, co powiedziałem. Chciałem się szybciutko zrehabilitować. Pochwaliłem. Ładna ta państwa dykta, można plakacik powiesić. Na co, gospodarze? Niech ksiądz już się nie tłumaczy.
Chłopak z Pragi. Dzieciństwo i młodość spędził ksiądz na warszawskiej Pradze.
Tak, do pierwszej komunii świętej przygotowywała mnie cudowna katechetka, siostra Zbigniewa. Zmarła niedawno, miała 90 lat. Pamiętam przygotowania, egzaminy poprzedzające przyjęcie tego pięknego sakramentu. Było sporo nauki. Mama powtarzała ze mną modlitwy. Uczyła mnie, jak prawidłowo przeprowadzić rachunek sumienia. Za moich czasów do pierwszej komunii świętej szło się w krótkich spodenkach i w białych podkolanówkach. Dzisiaj to nie do pomyślenia, ale dawniej naprawdę tak było. Nie brakowało oczywiście chłopców, którzy już wtedy mieli odwagę przyjść do kościoła w długich spodniach. Patrzyłem na nich z podziwem i też tak chciałem. Okoliczności okazały się sprzyjające, ponieważ na kolanie miałem strób. Gdy go zdarłem, popłynęła krew i pobrudziła podkolanówki. Mama na widok zakrwawionego kolana krzyknęła: No i jak teraz pójdziesz do kościoła? Zdejmij te podkolanówki i zakładaj długie spodnie. Pomyślałem: Wspaniale. Do pierwszej komunii świętej przystąpiłem 2 czerwca 1968 roku w parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana na warszawskiej Pradze.
Pamięta ksiądz pierwszą komunię świętą?
To tylko pokazuje, że Pan Bóg ma poczucie humoru.
A po latach został ksiądz mianowany proboszczem tej parafii.
To tylko pokazuje, że Pan Bóg ma poczucie humoru.
Pamięta ksiądz prezenty pierwszokomunijne?
Chrzestna podarowała mi jakąś grę, a od chrzestnego dostałem ruski zegarek, który dość szybko się popsuł.
Jak w księdza domu rodzinnym wyglądały święta Bożego Narodzenia?
Zanim zasiedliśmy do świątecznie udekorowanego stołu, było sporo przygotowań i oczywiście emocji. Jeden z braci szedł do sklepu po wędlinę, drugi po chleb, trzeci po ptysia, najlepszą oranżadę świata, a czwarty zostawał w domu do pomocy. Rano w Wigilię ubieraliśmy choinkę. Podłoga była już wcześniej zapastowana, w związku z czym po domu obok zapachu świerku roznosił się świeżutki zapach pasty. Tata przynosił choinkę, następnie osadzał w stojaku i mówił: Zosiu, dzieci, drzewko już gotowe, możecie je ubierać. Strojenie świątecznego drzewka to zawsze była frajda. Ojciec lubił przynieść sobie krzesełko. Stawiał je w odległości 2-3 metrów od choinki. Jedną nogę kładł na krześle, zapalał papierosa i koordynował. Daj wyżej, wyżej, bo głową trącisz. Łańcuch na lewo bardziej. Kiedyś mama kupiła w tajemnicy przed ojcem 8 dużych, pięknie zdobionych bombek. Miała jakieś zaskórniaki i postanowiła je przeznaczyć właśnie na ten cel. W dniu, w którym wybrała się po nie do sklepu, miałem do szkoły na 10:30. Gdy wróciła z zakupów, byłem jeszcze w domu. Weszła do mieszkania po cichutku, w nadziei, że jej nie zauważę. Ale ja, jak to ja, wyskoczyłem z pokoju się przywitać. Mama w tym czasie pośpiesznie chowała do szafy jakieś pudełka. Spojrzała na mnie i domyśliła się, że czynność ta nie umknęła mojej uwadze. Bogusiu, widziałeś? Zapytała. Tak, mamo, widziałem. Przyznałem zgodnie z prawdą. To chodź, pokażę ci bombki, które kupiłem na choinkę, tylko pamiętaj, nie mów nic tatusiowi. Poprosiła o tajemnicę. Nie zapomnę, jak te bombki wisiały już na choince, a tata zapytał. Zosiu, a co to jakieś nowe bombki mamy w tym roku? Marian, czym ty żyjesz? Te bombki są u nas już od dawna. Oczywiście później mama wyjawiła tacie całą prawdę.
Wręczaliście sobie prezenty?
Tak, ale pamiętam święta, kiedy na prezenty zabrakło pieniędzy. Miałem wtedy 7, może 8 lat. Ubieraliśmy choinkę i w pewnym momencie mama się rozpłakała. Mamo, czemu płaczesz? Zapytałem. Bogusiu, chłopcy, chodźcie! Zawołała nas do siebie. W tym roku nie będzie prezentów, ponieważ finansowo jest nam bardzo ciężko. Powiedziała łamiącym się głosem. Pobiegłem do pokoju, wtuliłem głowę w poduszkę i też zacząłem płakać. Nie dlatego, że nie będzie prezentów, ale dlatego, że mama płakała. Gdy nastał wieczór, usiedliśmy do wieczerzy wigilijnej. W pewnym momencie tata zarządził. A teraz każdy bierze do ręki swój talerzyk i odnosi do kuchni. Zaskoczyło nas to, bo w naszym domu takiego zwyczaju nie było. Talerze zbierała i odnosiła jedna osoba. Najczęściej był to któryś z nas lub mama. Kasiu, my unosimy te talerze, a pod każdym z nich 20 zł. Za 20 zł to można było kupić ekstra samochód wyścigowy. Jak się potem dowiedziałem, rodzicom było ogromnie przykro, że święta będą bez prezentów i tata zdecydował, że pożyczy od sąsiadów 80 zł.
I kupił ksiądz sobie tę wyścigówę?
Nie, wtedy akurat kupiłem wypasiony długopis, taki z 4 kolorowymi wkładami. Czarnym, niebieskim, czerwonym i zielonym.
A jak ksiądz wspomina święta wielkanocne?
Również z sentymentem. Gdy ja i moi bracia byliśmy dziećmi, zazdrościliśmy naszym rówieśnikom, że mogą strzelać z korkowców. To takie metalowe pistolety zabawki. Nam było to zabronione, ale kiedyś, przed mszą rezurekcyjną, tata wręczył nam po korku i pozwolił wystrzelić. Oczywiście pod jego okiem. Radości było co niemiara. Któregoś razu przed śniadaniem wielkanocnym ja i moi bracia złamaliśmy tacie żebro. To był 1982 rok. Ja byłem już klerykiem, brat był żonaty, a pozostali dwaj bracia byli jeszcze kawalerami. Po rezurekcji przed śniadaniem tata położył się na chwilę, żeby odpocząć. W tym czasie jeden z braci wpadł na pomysł, żebyśmy położyli się na ojca, tak jak to bywało, gdy byliśmy dziećmi. I tak zrobiliśmy. Tylko nie przewidzieliśmy jednego.
Że każdy z was waży 3 razy więcej niż w dzieciństwie.
Właśnie. Położyliśmy się na ojca, 4 takich byków, a on... Chłopcy, dajcie spokój, ja już ledwo oddycham. Brat chciał wstać i przy podnoszeniu się niechcący złamał ojcu żebro. Tata wstydził się przyznać przy śniadaniu, że odczuwa silny ból. Pewnie myślał, że to samo przejdzie, ale nic z tych rzeczy. Pojawiły się problemy z oddechem, ból narastał i trzeba było szybko jechać do szpitala, zrobić prześwietlenie. Takie to były święta.
Ksiądz ma w sobie ogromne pokłady radości. Potrafi się cieszyć z małych rzeczy. Tego można się nauczyć?
Mnie nauczyli tego rodzice. Mnie i moich braci. Gdy mama kupowała mandarynkę, dzieliła ją na cztery części. Tak samo było z każdym cukierkiem, z każdą czekoladą. I to cieszenie się z drobiazgów, z tych małych rzeczy, weszło mi w krew. Może to zabrzmi banalnie, ale ja nie potrafię pohamować żadnej radości. W naszym kościele ustawiliśmy przed świętami kosz, do którego zbieraliśmy żywność dla potrzebujących. Widząc ludzi niosących dary do tego kosza, miałem ochotę ich wszystkich uściskać i ucałować. Jakiś czas temu jedna z naszych najmłodszych parafianek, mała dziewczynka, wygrała czekoladę w konkursie. Po mszy przyszła z rodzicami do zakrystii i powiedziała, że chce ją przekazać dla biednych. Wygrałam, ale oddaję, powiedziała. Pomyślałem, że zrobiła to za namową rodziców, ale okazało się, że to jej inicjatywa, że to ona sama tak zdecydowała. To jest właśnie miłość bliźniego w praktyce.